Zazwyczaj, kiedy myślimy o dramacie sądowym, mamy przed oczami taki bardzo konkretny, wręcz filmowy obraz.
Duszna sala, narasta napięcie.
Dokładnie. No i jest ten płomienny oskarżyciel. Człowiek, który przez, wiesz, dobrą godzinę krąży po sali, rzuca takie miażdżące, bezlitosne oskarżenia w stronę kogoś na ławie oskarżonych.
Jasne.
I cała publiczność na galerii kiwa głową. Moralne oburzenie rośnie. Wszyscy czują, że sprawiedliwości staje się zadość.
Tak, takie poczucie satysfakcji.
Właśnie. I nagle, w samym środku tego kulminacyjnego momentu, ten sam prokurator zatrzymuje się w półsłowa. Odwraca się powoli napięcie, wycelowuje palec prosto w ławę przysięgłych.
O rany.
Prosto w tę zadowoloną z siebie publiczność i mówi, a wy jesteście dokładnie tacy sami.
To jest moment absolutnego, po prostu paraliżującego szoku.
No.
Z pozycji takiego bezpiecznego, wiesz, moralnie wyższego obserwatora, nagle stajemy się głównym celem. Całe to poczucie wyższości wali się w ułamku sekundy.
I to jest właśnie ten mechanizm, który dzisiaj w naszej analizie rozkładamy na czynniki pierwsze. Zgłębiamy jeden z najbardziej znanych, a jednocześnie chyba najczęściej czytanych powierzchniowo, tekstów starożytności.
Czyli pierwszy rozdział Listu do Rzymian.
Zgadza się. Przez wieki ten tekst był traktowany, jakby to była po prostu taka długa, archaiczna lista zakazów. Ale kiedy zedrzemy z niego warstwę religijnego żargonu, ukazuje się nam, wiesz, coś zupełnie innego. To jest mistrzowsko skonstruowana psychologiczna gra. Została napisana po to, żeby zdemaskować poczucie własnej sprawiedliwości u absolutnie każdego.
Tak, u każdego, kto to czyta. Ale żeby ta gigantyczna pułapka mogła w ogóle zadziałać, autor musiał najpierw starannie przygotować grunt.
Co masz na myśli?
Znaczy, musiał zablokować publiczności ich ulubioną, najbardziej taką instynktowną drogę ucieczki.
Aha, czyli wymówkę pod tytułem przecież my nie wiedzieliśmy.
Dokładnie tak. Punktem wyjścia całego tego wywodu jest ustanowienie uniwersalnej odpowiedzialności. Padają tam takie mocne słowa o tym, że gniew Boga objawia się z nieba przeciwko tłumieniu prawdy.
Z nieba, czyli z tego co kojarzę, to taki eufemizm?
Zgadza się. W kulturze żydowskiej niebo funkcjonowało właśnie jako eufemizm. To był sposób, w jakim mówiono o Stwórcy, żeby po prostu nie wymawiać jego imienia.
Jasne.
Więc zarzut jest potężny. Ludzkość ma dostęp do prawdy, ale aktywnie z premedytacją ją dusi. Dlaczego? Bo prawda o projekcie świata, o tym, że to wszystko ma sens i cel, jest widoczna w samym stworzeniu.
Czekaj. Tu się pojawia mój pierwszy opór, jak o tym myślałem. Zatrzymuję się przy tym haśle widoczna w stworzeniu.
Co cię tu zatrzymuje?
No, bo z jednej strony mamy antycznych filozofów. Wielkie umysły, które w sumie dochodziły do podobnych wniosków, prawda?
Tak, oczywiście.
Stoicy i tacy jak Epiktet, Seneka czy słynny mówca Cyceron. Oni patrzyli na świat, na te wszystkie ekosystemy, na złożoność ludzkiego intelektu i mówili, że to nie mogło powstać z chaosu.
Z wyjątkiem Epikurejczyków, dla których świat był tylko, wiesz, zderzeniem przypadkowych atomów.
No jasne, ale elita intelektualna antyków w większości widziała w naturze projektanta. Tylko że starożytni filozofowie twierdzili przeważnie, że posiadanie takiej wiedzy uszlachetnia, że poznanie prawdy prowadzi do prawego życia. Tymczasem z naszych dzisiejszych materiałów wynika coś zupełnie odwrotnego. Czy to oznacza, wiesz, że w optyce tego tekstu wiedza jest w rzeczywistości niebezpieczna?
To jest świetne pytanie.
Skoro posiadanie wiedzy bez wewnętrznej transformacji jedynie zwiększa odpowiedzialność, to w zasadzie potępia człowieka, który tę wiedzę posiada, ale ją ignoruje.
Zobacz, to nie tyle kwestia tego, że wiedza jest niebezpieczna sama w sobie, co bardziej zrozumienie jej konsekwencji. Wiedza nigdy nie wisi w próżni. Rozpoznanie, że istnieje projekt, natychmiast implikuje, że istnieje projektant.
Aha.
A to z kolei rodzi brutalne pytanie, jakie ten projektant ma wobec nas roszczenia. Dla starożytnego myśliciela żydowskiego zignorowanie tej wiedzy nie było błędem poznawczym.
Nie było po prostu usterką w obliczeniach.
Nie, to nie była zła odpowiedź na teście. To był aktywny akt zdrady. To był bunt. Ludzkość miała fundamentalną wiedzę o tym, komu zawdzięcza istnienie, ale postanowiła tę prawdę wymienić na kłamstwo. Na takie wygodniejsze dla siebie kłamstwo.
Wiesz co, wyję to takiej analogii, bo to mi pomaga ułożyć to wszystko w głowie.
Jasne, dawaj.
To jest trochę tak, jakby ludzkość, traktowana jako globalny system operacyjny, z własnej woli pobrała i zainstalowała w swoim jądrze potężne, złośliwe oprogramowanie.
Wirusa.
Dokładnie. I tym malwarem, tym bazowym wirusem, okazuje się bałwochwalstwo. Czyli oddawanie czci samemu stworzeniu. Zwierzętom, posągom, wyobrażeniom innych ludzi zamiast w Stwórcy.
W paradygmacie żydowskim bałwochwalstwo to był szczyt. To był wręcz, wiesz, absolutny rdzeń wszelkiego zła.
I co się dzieje dalej? Ten wirus zaczyna działać. Systematycznie nadpisuje kod. Pożera kolejne aplikacje i niszczy funkcje całego organizmu społecznego.
Tak, prowadząc do całkowitej awarii systemu moralnego.
No właśnie. A tekst opisuje to w dość przerażający sposób. W ramach kary Bóg po prostu wydaje ich na pastwę ich własnych irracjonalnych rządz.
Pociągnijmy tę informatyczną metaforę dalej, bo moim zdaniem ona jest tu bardzo trafna. Ten wirus nie tylko wyłączał system.
A co robił?
On sprawiał, że błędy systemowe, wiesz, te wszystkie katastrofalne anomalie, zaczęto postrzegać jako optymalizację. To jest dokładnie to, co Grecy nazywali moralnym szaleństwem.
O rany, traktowanie błędu jako nowej normy.
Dokładnie. Ludzie tracą kontakt z fundamentalną rzeczywistością, a najlepiej widać to w tym, co stało się z absolutnymi fundamentami ich kultury.
Czyli z mitologią.
Tak. Bogowie, którzy przecież mieli być wzorem dla śmiertelników, zachowywali się w tych historiach gorzej niż uciekinierzy z zakładu karnego.
W sumie to jest fascynujące, bo kiedy przypomnimy sobie te mity ze szkoły, no wiesz, to rzadko patrzymy na nie jak na lustro moralności tamtych czasów.
Raczej jak na fajne bajki.
Tak, a przecież mamy tam Hermesa, boga niemowlaka, który zaraz po narodzinach kradnie stado krów, zostaje nakryty przez świadka, przekupuje go, a potem, chyba dla zabawy, zmienia postać.
Tak, wraca i testuje tego samego człowieka.
No właśnie. A kiedy tamten łamie obietnicę milczenia, Hermes bez mrugnięcia okiem go morduje. Albo weźmy takiego Zeusa.
Och, to jest dopiero przykład.
Przecież to był seryjny gwałciciel. Polował na kobiety, na młodych chłopców, jak ten słynny Ganimedes. A co na to jego żona, Hera?
Zamiast skonfrontować się z mężem, mści się z sadystyczną satysfakcją na jego ofiarach.
Tak, na niewinnych ofiarach. Więc jeśli to są twoi bogowie, no to w jakiej czarnej dziurze ląduje twoja własna moralność?
To jest kluczowe pytanie, ponieważ struktura panteonu wyznacza horyzont wyobraźni moralnej społeczeństwa.
Jasne.
Jeśli absolutna władza we wszechświecie zachowuje się jak kapryśny, amoralny socjopata, to z jakiej racji ziemski władca czy zamożny rzymski obywatel miałby postępować powściągliwie?
No w sumie nie ma powodu.
Żydowscy myśliciele, kiedy analizowali panteon grecko-rzymski, wcale nie widzieli w nim uroczych bajek. Widzieli systemowe, teologiczne usprawiedliwienie dla po prostu zdegenerowanego stylu życia ówczesnych elit.
I tutaj właśnie z ogromnym hukiem rozbija się nasze romantyczne wyobrażenie o antyku.
Dokładnie tak.
Bo wiesz, kiedy patrzymy wstecz, widzimy filozofię, te piękne, białe kolumny, narodziny demokracji. Nakładamy takie grube, różowe okulary na to wszystko.
Bardzo grube.
Ale kiedy wejdziemy głębiej w historyczne tło, no to te okulary po prostu pękają. Upadek moralny, który jest tam punktowany, to nie była tylko poetycka przesadnia jakiegoś sfrustrowanego kaznodziei.
Zdecydowanie nie. To była brutalna, przerażająca wręcz codzienność. Codzienność, która opierała się na gigantycznym kryzysie demograficznym.
Właśnie, powiedz o tym coś więcej.
To, o czym tutaj mówimy, to celowa inżynieria społeczna. Wiesz, na masową skalę. Kiedy czytamy starożytne rejestry, widać wyraźnie, że w wielu regionach dysproporcja płci była dramatyczna.
Z jakiego powodu?
Z powodu powszechnej, społecznie akceptowanej praktyki porzucania niemowląt. Rodzina rzymska działała pod absolutną władzą ojca.
Tak zwany pater familias.
Tak. I jeśli dziecko było chore, niechciane, albo, co było chyba najczęstszą winą, po prostu urodziło się dziewczynką, ojciec mógł nakazać wystawienie go na śmietnik.
O rany. Czyli Zostawiali noworodki na pożarcie przez dzikie psy czy ptaki? Po prostu wyrzucali je z domu, by pozbyć się problemu i, nie wiem, uniknąć kosztów posagu?
Tak, niestety. A te niemowlęta, które przeżyły, bo ktoś je stamtąd zabrał, wcale nie trafiały, wiesz, do kochających rodzin zastępczych.
No, domyślam się, że to nie były instytucje charytatywne.
Zbierały je szajki, tacy handlarze żywym towarem. Chłopców tuczono i wychowywano do ciężkiej niewolniczej pracy albo na gladiatorów. A dziewczynki? Niemal wyłącznie na niewolnice seksualne i prostytutki.
Niewiarygodne. Czytałem gdzieś o tych zachowanych spisach podatkowych z rzymskiego Egiptu i tam widać ten katastrofalny efekt.
Tak.
W niektórych miejscach na 100 kobiet przypadało 140 mężczyzn. Przecież to totalnie burzy całą strukturę społeczną, prawda?
Oczywiście. Dynamika, która z tego wynikała, stworzyła społeczeństwo zbudowane na czystym wyzysku. Ponieważ kobiet było tak mało, rzymscy obywatele nierzadko musieli czekać z małżeństwem do 30 roku życia.
Aha.
A kiedy w końcu się żenili, brali za żony dziewczynki, często kilkunastoletnie. Taka żona nie była, wiesz, partnerką intelektualną. Była traktowana jako środek do przedłużenia rodu.
Miała wyprodukować legalnego dziedzica.
Dokładnie.
Co prowadzi nas w sumie do najmroczniejszej części tej całej układanki, skoro dorosły mężczyzna z pozycją nie traktuje żony jak partnerki, a przez pierwsze 30 lat życia pozostaje kawalerem, no to... co robi ze swoimi popędami.
I tu obnaża się cały ten bezlitosny system rzymski.
Taki mężczyzna miał pełen dostęp do tych wspomnianych niewolnic, do prostytutek. Ale też z tego, co wynika z materiałów, niezwykle popularna i znormalizowana była pederastia.
Tak, to prawda.
Zamożni ludzie kupowali albo wynajmowali chłopców niewolników. Fetyszyzowali ich młodość do tego stopnia, że gdy u takiego chłopca pojawiał się zarost, to wiesz, poddawano go bolesnej depilacji, a czasem nawet kastracji.
Tylko po to, żeby zachować jego dziecięcy, zniewieściały wygląd.
Jak o tym myślę, to po prostu nie potrafię tego pojąć. Jak kultura, która dała nam podwaliny pod współczesne prawo, mogła jednocześnie tak systemowo, z taką zimną krwią, deptać najsłabszych? Na czym oni w ogóle budowali swój kompas moralny?
Aby to w ogóle zrozumieć, musimy pojąć, że ich mapa moralna miała zupełnie inne współrzędne. Nasze dzisiejsze myślenie jest wręcz przesiąknięte założeniem, że każdy człowiek ma wrodzoną taką niezbywalną godność.
No tak, nawet jak ktoś jest niewierzący, to uważa to za fundament.
A w Rzymie niczego takiego nie było. Godność nie była wrodzona, była nabyta i zależała wyłącznie od statusu obywatelskiego i władzy.
Mhm.
W aktach homoseksualnych, czy w ogóle, wiesz, w wykorzystywaniu seksualnym, dla rzymskiego prawa nie liczył się sam akt fizyczny, ani to, z kim się odbywa.
Liczyło się tylko to, kto ma władzę.
Dokładnie. Kto ma władzę, a kto jest jej poddany. Wolnemu Rzymianinowi, pod groźbą utraty czci, a nawet kar prawnych, nie wolno było przyjąć roli pasywnej. Uznawano to za ujmę na honorze, zrównanie się z podbitymi.
Ale wykorzystanie własnego niewolnika albo chłopca z domu publicznego.
Nikogo to nie interesowało, bo w ich oczach ci ludzie po prostu nie byli osobami, byli rzeczami, narzędziami do zaspokajania pragnień pana.
To naprawdę uświadamia mi ogrom tego zderzenia kulturowego, o którym tu dzisiaj rozmawiamy.
Prawda.
Kiedy starożytna myśl żydowska, a w ślad za nią ten nowotestamentowy list wkracza w tę całą bezlitosną rzymską machinę, no to przecież nie jest tylko dyskusja o niuansach religijnych.
W ogóle nie.
To jest potężne zderzenie dwóch różnych struktur wiarygodności, czyli tego, co socjologowie nazywają tak zwanymi strukturami plausibility. Wyobraźmy to sobie, no idziemy do rzymskiego patrycjusza i mówimy mu, wiesz, że ten nastoletni chłopak, którego wczoraj kupił, ma taką samą wartość i godność jak sam cesarz.
Bo obaj zostali stworzeni na obraz Boga.
No właśnie. Dlatego Rzymianina to nie brzmiało jak pouczenie moralne. To brzmiało jak bełkot wariata, prawda?
Tak, z całą pewnością.
Próba wytłumaczenia tego konceptu patrycjuszowi musiała przypominać próbę wytłumaczenia rybie Czym jest suchy ląd? To były dwa zupełnie inne ekosystemy percepcji.
Zdecydowanie. Ramy tego, co uznawano za tak zwane naturalne lub racjonalne, były drastycznie różne. Dla rzymskiej arystokracji naturalne było prawo silniejszego.
Mhm.
Natomiast dla społeczności żydowskiej rozrzuconej po imperium odniesieniem do natury nie była kultura władzy. Ani zresztą biologia w naszym, wiesz, współczesnym rozumieniu.
A co nim było?
Kiedy tacy myśliciele jak Filon z Aleksandrii czy Józef Flawiusz potępiali rzymskie praktyki, nazywając je przeciwnymi naturze, zawsze odnosili się do Księgi Rodzaju.
Czyli do tego pierwotnego porządku stworzenia.
Tak, gdzie mężczyzna i kobieta stanowią komplementarną całość, taką zorientowaną na prokreację i budowanie relacji na obraz Boga.
I warto zaznaczyć to wyraźnie, bo dla ówczesnych Żydów te wszystkie rzeczy, o których wspominaliśmy, odrzucenie niemowląt, wyzysk seksualny, orgie, to wszystko były grzechy czysto pogańskie.
Zgadza się. Utożsamiano je z bałwochwalczymi kulturami, wiesz, z mitem Sodomy. Nie było dla nich w ogóle miejsca w ich własnych społecznościach.
Taki incydent, kiedy cesarz Neron, który delikatnie mówiąc zmagał się ze swoim zdrowiem psychicznym, zorganizował pseudoceremonię zaślubin ze swoim wyzwolonym niewolnikiem.
Mhm.
Dał mu nawet posag. Ale nawet w tak brutalnym i zepsutym do szpiku kości Rzymie odebrano to po prostu jako fanabelię obłąkanego władcy. Jako powód do drwin, a nie jakąś tam nową normę społeczną.
Mając ten cały, wiesz, gigantyczny bagaż historyczny, możemy teraz wrócić na naszą salę sądową.
Wracamy do pułapki.
Tak. Wyobraźmy sobie publiczność słuchającą, jak autor listu do Rzymian otwiera swój wywód. Kto go słucha? Pobożni Żydzi, moraliści.
Ludzie bardzo dumni ze swojego prawa i odrębności.
Zgadza się. I słyszą, jak autor buduje swoją mowę oskarżycielską. Mówi o bałwochwalstwie, o tym, jak Bóg oddał tych ludzi w niewolę, ich zepsutych umysłów. Mówi o dewiacjach, wyzysku, morderstwach.
I ci słuchacze w tym momencie prawdopodobnie pękają z dumy, kiwają głowami, klaszczą w duchu i myślą sobie, w punkt, powiedz im to, chłopie, dokładnie tacy oni są, ci bezbożni poganie na zewnątrz. My tacy nie jesteśmy.
Połknęli przynętę z haczykiem, z pławikiem i połową wędki.
Są całkowicie uśpieni w swoim poczuciu takiej absolutnej wyższości moralnej.
I właśnie w tym jednym, naprawdę genialnym momencie, między wersetem 28 a 32, autor zamyka pułapkę.
Bum.
Dokonuje się tu taki potężny manewr retoryczny. Wielokrotnie stosowali go starotestamentowi prorocy. Klasycznym przypadkiem jest chociażby prorok Amos.
A co dokładnie zrobił Amos?
Amos staje przed Izraelem i zaczyna grzmieć, że Bóg ukarze waszych wrogów. Nadchodzi sąd nad Syrią, Filisteą nad Moabem. Tłum jest po prostu w niebo wzięty, widząc potępienie swoich prześladowców.
Cieszą się, że obrywa się sąsiadom.
Tak. I nagle, w szczytowym momencie euforii, Amos zmienia cel i mówi: nadchodzi sąd nad Izraelem.
I zapada grobowa cisza. Szokowanie.
A autor listu do Rzymian robi tutaj dokładnie to samo. Płynnie, bez żadnego ostrzeżenia, dopisuje do tej potwornej listy rzymskich zbrodni zachowania zupełnie, ale to zupełnie innego kalibru.
Ten moment to jest po prostu mistrzostwo. Z jednej strony mamy to bałwochwalstwo prowadzące do morderstw i wrzucania niemowląt zwierzętom, a zaraz po przecinku autor dopisuje zazdrość, kutliwość, plotkarstwo.
Oszczerstwo. Arogancję.
Tak, i nawet nieposłuszeństwo rodzicom. Czytając to, człowiek wręcz musi się zatrzymać. Przecież ta druga połowa listy brzmi jak streszczenie przeciętnego dnia w biurze.
Albo jak kłótnia przy rodzinnym obiedzie.
Dokładnie. I zastanawiam się, jakim cudem plotka ląduje na tej samej wadze, co morderstwo z premedytacją.
To wydaje się absurdalne, wiesz, tylko do momentu, w którym nie zrozumiemy korzenia problemu. Dlaczego plotkarstwo albo zawiść to w tym ujęciu jest dokładnie ta sama kategoria zła, co te pogańskie okrucieństwa?
Dlaczego?
Ponieważ wynikają z tego samego złośliwego oprogramowania, o którym mówiliśmy. Z bałwochwałstwa, w którym to człowiek stawia samego siebie w miejscu Boga. Niszcząc czyjąś reputację plotką, ty de facto odbierasz temu człowiekowi godność.
Wynosisz się ponad niego.
uzurpujesz sobie prawo do bycia sędzią i katem jego życia. Używając do tego starotestamentowego języka zaczerpniętego z psalmów, autor wyraźnie celuje w tych moralnie prawych słuchaczy. Uświadamia im, że zrównali się z pogańskim światem, którym gardzą.
Czyli to całe zadowolenie, to poklepywanie się po plecach, no to wszystko pęka. Moralne oburzenie nie ratuje cię przed odpowiedzialnością, wręcz przeciwnie.
Mhm.
Uświadamia, że jeśli tak chętnie osądzasz grzechy imperium, a potem idziesz zniszczyć kogoś obmową u siebie w pracy, no to twoja własna hipokryzja sprawia, że twój wyrok będzie po prostu surowszy.
Zarówno spsuty poganin, jak i dumny strażnik moralności spotykają się na tej samej ławie oskarżonych. Ten tekst celowo uderza w nasze, wiesz, biologicznie wręcz uwarunkowane pragnienie bycia lepszymi od innych.
Wskazuje na taką rażącą niekonsekwencję.
Która zresztą jest równie aktualna w dzisiejszych społecznościach. Bardzo często wspólnoty, które z taką żelazną konsekwencją piętnują odchylenia w sferze seksualnej, potrafią jednocześnie być ślepe na pychę, plotkarstwo czy arogancję.
Z perspektywy tej analizy taki plotkarz niszczący znajomego odcina się od stwórcy w dokładnie takim samym stopniu, w jakim robił to rzymski patrycjusz organizujący orgię. I to jest mocne.
Tak.
I to jest ta refleksja, z którą to dzisiejsze zanurzenie w temat nas zostawia. Ten pierwszy rozdział to nie jest zbiór antycznych praw i zakazów, o których można sobie po prostu podyskutować. To jest precyzyjnie zaprojektowane lustro.
Zgadzam się w 100%.
Poznanie tego brutalnego tła historycznego, tej rzymskiej znieczulicy na najsłabszych, pozwala nam zrozumieć siłę struktur wiarygodności, w których funkcjonujemy. Pokazuje, wiesz, jak kultura, w której żyjemy, kształtuje to, co wydaje się racjonalne.
A z perspektywy czasu może okazać się to po prostu potworne, co rodzi potrzebę ciągłego weryfikowania tych struktur. Jeśli starożytni Rzymianie mogli uważać za oczywiste to, że status pozwala im na bezkarne używanie drugiego człowieka, to my musimy mieć odwagę zadać sobie pytanie o nasze własne, wiesz, punkty ślepe.
Zmusza nas to do krytycznego myślenia o tym, na czym tak naprawdę opieramy nasz kompas moralny.
Właśnie. Dlatego ja cały czas wracam myślami na tę salę sądową. Wyobraź sobie, że ten genialny prokurator pisałby ten list dzisiaj.
Dzisiaj, w XXI wieku. Tak. List zaadresowany do nas, ludzi niesamowicie nowoczesnych, dumnie patrzących na nasze prawa i wolności. Z czego dokładnie utkałby swoją pułapkę?
O rany, to jest bardzo dobre pytanie.
Jakie tak zwane powszechnie akceptowane fakty, normy kulturowe czy wyznaczniki postępowości wykorzystałby jako przynętę na pierwszych stronach, żebyśmy zaczęli mu z zapałem klaskać i potępiać innych.
Zanim na końcu wycelowałby ten oskarżycielski palec w nas.
Dokładnie, miażdżąc nasze wybujałe poczucie własnej sprawiedliwości. Myślę, że zostajemy tu dzisiaj z jednym z tych pytań, od których nie ma łatwej ucieczki.
Zdecydowanie. To zostaje w głowie na długo.